Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich naszych studentów, drogich radiosłuchaczy. Studium radiowo-internetowego, studium biblijnego. Powoli lądujemy, przed nami już wakacje. Dzisiaj niedziela Trójcy Przenajświętszej. Chyba najtrudniejszy dogmat i najbardziej owiany tajemnicą. Nie będziemy z księdzem Robertem o Trójcy Świętej dzisiaj rozmawiać, aczkolwiek będziemy dotykać też bardzo rozległego tematu, jakim jest sakrament małżeństwa, a dokładnie małżeństwo w ujęciu i w nauczaniu świętego Pawła. Witam księdza Roberta.
Cześć Boże, witam księdza Piotra i wszystkich słuchaczy.
Tak, księże Robercie, święty Paweł napisał dużo, wiele rzeczy i rzeczywiście, gdy czytamy świętego Pawła, to możemy natknąć się praktycznie w każdym liście na jakiś pasus, który dotyka tajemnicy rodziny, małżeństwa. Sam ksiądz zauważył, że w tej nauce i w podejmowanych tematach, tym głównym, to jest temat nierozerwalności małżeństwa. Ta prawda, którą przypomniał Pan Jezus.
Tak, święty Paweł w wielu miejscach swojego piśmiennictwa porusza temat małżeństwa, szczególnie w pierwszym liście do Koryntian, w liście do Efezjan, do Kolosan, w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza. No, natomiast pośród tematów, które właśnie w tym kontekście podejmuje, na pewno zasadniczym, takim podstawowym, na które zwracamy uwagę, jest kwestia nierozerwalności
w
związku małżeńskiego.
Że aktualne wciąż, bo tak naprawdę.
Tak, oczywiście, oczywiście, szczególnie w dobie kryzysu tej rzeczywistości. No i tutaj można powiedzieć tak, w pewnym sensie sprawa jest dosyć oczywista, że stanowisko świętego Pawła Apostoła jest tu identyczne z nauką Pana Jezusa, zawartą w Ewangeliach synoptycznych. Pan Jezus mówi, każdy, kto oddala swoją żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.
No i święty Paweł to podkreśla bardzo mocno, ksiądz ten tekst przywołuje, on jest taki mocny, wydaje mi się.
Z pierwszego listu do Koryntian, tak, z 7 rozdziału, 10 werset Paweł pisze tak. Tym, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża, mąż również niech nie oddala żony.
Stanowczo nakazuje.
Tak, trzeba zwrócić uwagę, że te słowa Pawła są bardzo takie mocne i jednoznaczne. Wskazują na ważność tej nauki. Warto zwrócić uwagę, że kiedy w innych miejscach, szczególnie w 7 rozdziale właśnie pierwszego listu do Koryntian, Paweł mówi o małżeństwie, o dziewictwie, jest wiele takich miejsc, przestrzeni, gdzie Paweł udziela w tej kwestii takiej osobistej rady, porady wypływającej z jego życiowego doświadczenia, szczególnie jeżeli chodzi o relacje małżeństwa i dziewictwa. Na przykład pisze, nie mam zaś nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Albo pisze w innym miejscu, pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja. Natomiast, co ciekawe, w odniesieniu do nauki o nierozerwalności małżeństwa, Paweł używa takiej mocnej formuły, najbardziej zobowiązującej. Mówi, nakazuje. Więcej, powołuje się na autorytet samego Pana Boga. Mówi, prawda, nakazuje nie ja, lecz Pan. A więc tutaj z mocą potwierdza to Jezusowe nauczanie.
No i święty Paweł, tak też to ksiądz podkreśla, mówi, że ten związek może przerwać tylko śmierć.
Tak, to jest, można powiedzieć, dosyć oczywiste, ale warto to jakby przypomnieć, że jest tylko przypadek jednego ze śmierci współmałżonków rozwiązuje ów węzeł. Na przykład w liście do Rzymian w 7 rozdziale czytamy takie słowa. Kobieta zamężna na mocy prawa związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc, prawo męża.
Wszystko inne nazywane jest cudzołóstwem, ale i ksiądz tutaj przywołuje bardzo taką, wydaje mi się, ważną klauzulę, tak zwany przywilej Pawłowy. Co to w ogóle za przywilej Pawłowy jest?
Tak, to warto przy okazji właśnie przywołać, bo to jest sprawa bardzo specyficzna, może rzadko o tym się słyszy.
Prawo a wydaje mi się, że dzisiaj zawiera chyba
ten przepis, to weszło do kodeksu prawa kanonicznego. No właśnie, święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale od 12 wersetu pisze takie słowa, przy tym kilka wersetów przytoczę. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. I teraz właśnie ten decydujący werset. Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani brat, ani siostra w tym wypadku.
I to trzeba chyba wyjaśnić, prawda?
Tak. Chodzi tutaj o ludzi, którzy jako niewierzący, nieochrzczeni, zawarli związek małżeński, po czym jedna ze stron, przyjmując chrzest, stała się uczniem Chrystusa, co zobowiązywało ją do nowego stylu życia. Wtedy też, zapewne tak wnioskujemy, prawda, z tych słów Pawła, rodziły się różne problemy w małżeństwie, no, zwłaszcza wśród chrześcijan, którzy brali sobie szczerze do serca to ubolewanie Pawła nad rozwiązłością pogańskiego świata, szczególnie w Koryncie, bo to w liście do Koryntian pada. Być może niejednemu nowo nawróconemu chrześcijaninowi w Koryncie wydawało się też, że po przejściu na chrześcijaństwo nie może żyć dalej pod wspólnym dachem, właśnie tym pogańskim współmałżonkiem. I tutaj rozwiązanie proponowane przez Pawła jest następujące. Jeśli strona niewierząca, mimo nowo powstałej sytuacji, nadal pragnie pozostawać pod wspólnym dachem, należy nadal mieszkać wspólnie. Po pierwsze, istnieje nadzieja nawrócenia strony niewierzącej, a poza tym samo małżeństwo samo w sobie jest pewnym dobrem, które trzeba strzec z natury, plus oczywiście tutaj dobro dzieci wchodzi pod, brane jest pod uwagę. Ale jeżeli strona niewierząca będzie chciała odejść, to tutaj wierząca strona jest wolna. Może czuć się wolna i może swobodnie wejść w powtórny związek małżeński. Z tym, z jednym zastrzeżeniem.
Propozycja.
Że propozycja jakby pada. Wychodzi od strony właśnie pogańskiej, powiedzmy, niewierzącej.
Tak myślę sobie, że ten przywilej Pawłowy można by przenieść na sytuację dzisiaj wielu małżeństw, które niby są zawarte sakramentalnie, ale przez ludzi niewierzących, ale to jest bardzo daleko idące.
To już pewnie jakaś kwestia rozważenia przez moralistów.
Tak. No tak myślę o prawników kościelnych. O różnego rodzaju sytuacjach, które się...
Czy jako można by tak aplikować właśnie?
Spotkałem, że właśnie sytuacja taka się zdarza, ale to zostawiamy może chwilę przerwy muzycznej. Trójca Przenajświętsza, więc tajemnica miłości wspólnot Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech miłość nam wszystko wyjaśnia. Święty Jan Paweł II kiedyś taki tekst napisał, więc niech ta pieśń tutaj zabrzmi, a zarazem niech to będzie życzenie dla naszych drogich małżonków i studentów. Miłość mi wszystko wyjaśniła, a my wrócimy po przerwie.
światło w głębinach odkrywa. I tą światłością po liściach nieosleczonych tchnie. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru. Już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystko
jesteśmy po muzycznej przerwie. Zabrzmiały słowa Jana Pawła w kontekście i sakramentu małżeństwa, ale też i Trójcy Wszechświętej, bo przecież Bóg jest miłością. A ksiądz profesor w swoim wykładzie pisze dalej o mistyce małżeństwa. Jak to rozumieć?
Tak, to jest bardzo głęboka i ciekawa kwestia. Najpierw trzeba by powiedzieć, że Pan Jezus w swoim spojrzeniu na instytucję małżeństwa nie był aż tak wielkim nowatorem w stosunku do Starego Testamentu. Możemy powiedzieć, po prostu przywrócił małżeństwu jego pierwotną doskonałość, godność, którą zatraciło ono, jak mówi do Żydów, przez zatwardziałość waszych serc, czyli na skutek grzechu. Ale święty Paweł tutaj, w tym swojej refleksji nad małżeństwem, idzie krok dalej. To jego spojrzenie, można powiedzieć, jest czysto takie duchowe, religijne. No właśnie, ośmielamy się nawet powiedzieć tutaj mistyczne, tak, które się odwołuje do starotestamentalnej symboliki, zwłaszcza do tej przenośni zaślubin Pana Boga z Izraelem. I w kilku wątkach swojego nauczania Paweł właśnie rozbudowuje ten temat. A osią jego rozumowania jest to przekonanie o istnieniu pewnej tożsamości, podobieństwa relacji pomiędzy Jahwe a Izraelem, pomiędzy Chrystusem a Kościołem, prawda?
Pomiędzy
Pawłem też, a założonymi przez niego wspólnotami.
I pomiędzy żoną.
I ostatecznie pomiędzy mężem
i żoną.
Prawda? Na przykład swoje więzy z Kościołem w Koryncie, Paweł, tak możemy powiedzieć, w mistyczny sposób tak ujmuje, prawda, bardzo duchowo. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Natomiast w odniesieniu do małżeństwa, jakby w odniesieniu tej całej linii, którą tutaj nakreśliliśmy, to właśnie słynne tablice rodzinne z listu do Efezjan, 5 rozdział, w którym czytamy takie słowa. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowu, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus, Kościół, bo jesteśmy z Jego ciała. Co najważniejsze, tutaj miłość Chrystusa do Kościoła i konsekwentnie miłość wzajemna dwojga małżonków jest nazwana w dalszej części tekstu, już tu nieprzetocznego, mówi wielką tajemnicą. Paweł mówi, małżeństwo to jest wielka tajemnica, a ja wam powiadam w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Czyli samo to stwierdzenie, wielka tajemnica, jest dosyć niejednoznaczne, to pole semantyczne, można powiedzieć, jest bardzo, bardzo szerokie, ale związek właśnie mężczyzny i kobiety przyrównany jest do związku Chrystusa z Kościołem. Po prostu zachodzi ta sama relacja, jak między właśnie oparta na Bożej nadprzyrodzonej miłości, jak Chrystus, Kościół. Prawda? I wielka tajemnica jakby udziału w tej rzeczywistości w życiu małżeńskim. Tak to święty Paweł właśnie otwiera taką drogę, no, bardzo zaskakującą. Nie? Jakby przeniesienie tej ludzkiej rzeczywistości, małżeństwa, które przecież w świetle Starego Testamentu jest przede wszystkim instytucją społeczną nawet. Nie religijną, tylko społeczną, prawda? Potem powie Kościół podniesiony ten związek do godności sakramentu, ale tu Paweł właśnie otwiera te drzwi, właśnie jakby otwierając to spojrzenie właśnie, że małżeństwo jako związek jakiś oparty na nadprzyrodzonej Bożej miłości.
Odsyłam do tekstu wykładu, natomiast zapytam się jeszcze księdza profesora o ten kolejny aspekt tablic domowych, mianowicie równouprawnienie małżonków w kontekście też tego, co dzieje się od XX wieku w świecie, który nagle przypomniał sobie, co było już jawne i jasne na kartach właśnie pism Pawłowych, że kobieta i mężczyzna są sobie równi.
Tak, to nie jest taka oczywista sprawa, trzeba powiedzieć, w pismach Pawłowych, bo on jednak zanurzony jest w tej bliskowschodniej mentalności starożytnej, gdzie w naturalny sposób ta dominacja mężczyzny nad kobietą, taki troszkę patriarchalny świat tutaj się odbija. I rzeczywiście kilka tekstów z Pawłego nauczania mogłoby właśnie sugerować pewne podporządkowanie żony mężowi. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, na przykład w liście do Efezjan, znowuż w 5 rozdziale, czytamy takie napomnienie skierowane do żon. No właśnie, żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, on zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. No jak właśnie w świetle starożytnej hebrajskiej mentalności zrozumieć takie sformułowania? No najpierw trzeba zauważyć, że jakkolwiek przedmiotem napomnienia jest obowiązek uległości względem męża, to jednak sama motywacja tego napomnienia, no, jest bardzo głęboka i rozbudowana. Nie? Przede wszystkim jest widoczna już w sposobie, według którego żona ma być uległa mężowi, jak Panu. To jest ciekawe, bo nie chodzi tutaj o jakieś przebóstwianie męża oczywiście, ale chodzi jedynie o to, aby żona w swym oddaniu małżonkowi widziała jakby wyraźne poddawanie się woli samego Chrystusa, przyjęcia właśnie tego powołania jako powołania Bożego, może mówiąc pozytywnie, jakby oddania się właśnie mężowi, rodzinie, nie? W tym sensie poddanie nie jest jakimś niewolnictwem, bycie służący, coś, tylko właśnie byciem dla, tylko to, co jest, no, powiedzmy, jakby istotą i
tym bardziej,
co jest najgłębsze w relacji małżeńskiej.
Tym bardziej, że święty Paweł tam dodaje od razu, że przy tym poddaniu żon mężom jest nakaz do mężów. Mają miłować
oczywiście,
żony.
Czasami w tym kontekście zapominamy o tych też szerokich pasusach nauczania Pawła, w których upomina mężów, aby traktowali je właśnie jak własne ciało i tak dalej.
I by kochali tak jak Chrystus Kościół.
Tak, Chrystus Kościół, zobowiązanie do miłości, także nie jest to jak najbardziej jednostronne. Ale są też teksty z Pawłowego nauczania, choćby z pierwszego listu znowuż do Koryntian, 7 rozdział pierwszego listu do Koryntian jest taki kluczowy w tym względzie, gdzie ta świadomość jakby równości, jak to później powie pierwszy list Piotra, w powołaniu i łasce w małżeństwie, jest tutaj bardzo wyraźnie wyeksplikowana przez Pawła, na przykład w takich słowach. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Tak na kanwie pewnych problemów, które rodziły się w wspólnocie korynckiej.
I rodzą się dalej i myślę, że ten tekst czasami jest brany jednostronnie, bo tutaj mamy obydwie zależności. I żona od męża, i męża od żony. A ktoś czasami to tak sobie bierze jednostronnie, to ja jestem tutaj górą, prawda? Tutaj jest tak, wyraźne tutaj zrównanie.
Zrównanie, tak. To jeszcze jakby tutaj wypływa ten kontekst, no właśnie, tego świata zepsutego, korynckiego, powiedzmy, kiedy czasami tworzyły się pewne problemy we wspólnotach małżeńskich, gdzie właśnie małżonka czy mąż, chrześcijanin, powiedzmy, bardziej gorliwy, prawda? Czasem była taka pokusa i taka herezja w korynckim kościele, prawda, żeby uważać choćby współżycie małżeńskie, prawda, tą powiedzmy fizyczną stronę, prawda, małżeństwa jako coś złego, aby uciekać w duchowość, prawda, więc powstrzymywać się na przykład do współżycia. Paweł tutaj upomina, aby tego nie robić, ewentualnie na krótką chwilę i za zgodą obydwu małżonków, a jedyną motywacją, którą tutaj jakby widzi, to aby oddać się na jakiś czas modlitwie. Taki jest kontekst tych Pawłowych wypowiedzi, ale tutaj przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to prawie takie czyste spojrzenie Pawła na właśnie równość małżonków we wzajemnym powołaniu, szacunku, miłości i tak dalej, bez jakiegoś cienia poddaństwa z którejś ze stron.
Też do tekstu odsyłam, to ksiądz profesor rozwija też te myśli, przywołuje też inne teksty. Ja na koniec zapytam jeszcze o jedną sprawę, która tu jest poruszona, mianowicie dzisiejsza niedziela też jest świętowaniem pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu. 20 lat temu kanonizował Kingę, która zawarła małżeństwo i wraz ze swoim mężem Bolesławem, którego potem nazwano wstydliwym, złożyli ślub dziewictwa, czystości.
No właśnie, ciężko nam to nieraz zrozumieć, no ale zawsze przywołujemy to, że no trzeba zrozumieć sposób myślenia ludzi tamtych czasów, kontekst historyczny i dokładnie tak samo jest w przypadku świętego Pawła i jego nauczania, znowuż w pierwszym liście do Koryntian, odnośnie dziewictwa i małżeństwa, w którym, można powiedzieć, preferuje troszkę, foruje tutaj stan dziewiczy bezżenności, jak to mówi, ze względu na Pana, możemy powiedzieć słowami Pana Jezusa, ze względu na Królestwo Niebieskie, ale już od razu trzeba przejść, nie dlatego, że uważa, że dziewictwo jest samo w sobie lepsze, prawda, od małżeństwa, bo gdzie indziej wyraźnie, prawda, mówi, że każdy otrzymuje od Pana Boga swój własny dar. Jeden taki, a drugi taki. I musi rozeznać, czy jest powołany, byśmy powiedzieli dzisiejszymi słowami, właśnie do życia małżeńskiego, czy do życia w dziewictwie. Natomiast kontekst znowuż życia gminy koryńskiej, ale przede wszystkim tutaj zwracają uczeni uwagę na kontekst, który tak mówimy eschatologiczny. Nie? Te powszechne przekonanie w tych pierwotnych gminach, że oto już przyjście Chrystusa jest blisko. Pan Święty Paweł mówi, czas jest krótki, nie? A więc ci, którzy mają żonę, niech żyją tak, jakby byli nieżonaci i tak dalej, nie? To znaczy bardzo mocne takie piętno właśnie tego myślenia, że ten czas właśnie obecny jest już właśnie jakby na ukończeniu, prawda? Że tu już wszystko powinniśmy widzieć w tej perspektywie eschatologicznej. W związku z tym już, bo to zaangażowanie, prawda, to we wszystkie ziemskie sprawy jakby odchodzą na drugi plan. Stąd to dziewictwo właśnie ze względu na Pana, że wtedy łatwiej oddać się Panu, prawda, jest tak jakby podniesione. Z drugiej strony też takie przekonanie, że te czasy ostateczne charakteryzują się pewną, powiedzmy, walką, pewną udręką, prawda, która przychodzi, to potem tak pięknie w Księdze Apokalipsy jakby wychodzi na wierzch, że jakby przyjście Chrystusa jest efektem właśnie jakby spiętrzenia się tej, prawda, walki, udręki chrześcijan. I tutaj ten sam sposób myślenia, nie? Dlatego mówi, lepiej nie wchodzić w związek małżeński, bo jeszcze jakby sobie dodajemy tych udręk, jak to święty Paweł mówi, prawda, pewne zobowiązania wobec innych, troska o dzieci i tak dalej, ale to wszystko w tej perspektywie właśnie takiej religijnej, eschatologicznej. Dlatego Paweł mówi, no pragnąłbym, żeby wszyscy byli tak jak ja, bo będziecie wolni od tego. Ale ostatecznie też jakby to wszystko wycisza, tonuje, podobnie jak w liście do Tesaloniczan, gdzie ten zapał taki właśnie Tesaloniczan odnośnie paruzji, prawda, Paweł tonuje spokojnie, jedząc, pracując, własny chleb jedzcie. I ten sposób myślenia to też tutaj możemy aplikować do rzeczywistości właśnie małżeństwa, rodziny, a szczególnie tej relacji właśnie dziewictwa do małżeństwa. Jeszcze raz powtórzmy, nie? Ani dziewictwo, ani małżeństwo nie jest, powiedzmy, lepsze z istoty, ale każdy ma swój charyzmat od Pana Boga i
dobrze go rozeznać.
Powinien go rozoznawać i odczytywać właśnie w odniesieniu do samego siebie.
Tak, i bezsensem jest, jeżeli ktoś męczy się w dziewictwie albo męczy się w małżeństwie i wybiera coś,
co... Tak, to Paweł mówi, prawda? No, gdyby ktoś miał płonąć, mówi, prawda, to niech wstąpi w związek małżeński, niech... Bo mógłby być ktoś taki, kto uważa, że no ja się poświęcę, tak, ja jakoś dam z siebie wszystko,
zagryzę
zęby, zacisnę, prawda? Paweł mówi, nie, prawda, to jest twoje powołanie, w takim wypadku jest inne.
Księże profesorze, ja bardzo dziękuję za cały rok naszych spotkań i za to, że ksiądz dzielił się z nami swoją wiedzą i odkrywał nam listy apostolskie w kontekście sakramentalnym, za dzisiejsze spotkanie, ale też że dobrego odpoczynku na czas wakacji. Niech ksiądz nabiera siły i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku i ksiądz pewnie już tam ma swoje wizje.
Dziękuję za dobre słowo i za to, że będę mógł miał możliwość w przyszłym roku też tutaj się spotykać ze słuchaczami. To na pewno jest też dla mnie czas bardzo, bardzo owocny.
Pytanie.
Pytanie jest takie, w którym liście i w którym rozdziale tego listu Paweł Apostoł pisze o przywileju pawłowym?
Myślę, że słuchacze będą wiedzieć. Czekamy na odpowiedzi. Oczywiście gość niedzielny i nasza strona, tam szukamy tekstów, słuchamy audycji i do gościa niedzielnego piszemy odpowiedzi. Szczęść Boże, dobrego
Szczęść Boże, dnia. Dziękuję bardzo.
Radiowo-internetowe studium biblijne.